to hasło? Czemu ona przyświeca i jaki jest cel?
Wbrew temu, co mówią osoby, które nie znają ogrodów zoologicznych, że to są miejsca, gdzie się w klatkach pokazuje zwierzęta za pieniądze, to podstawą funkcjonowania nowoczesnego ogrodu zoologicznego jest hodowla zagrożonych gatunków. To jest cel. Natomiast tego celu prowadzi kilka dróg. Oczywiście nie wszystkie ogrody dobrze funkcjonują, bo są małe, prywatne, nastawione na zysk, gdzie tam hodowla zagrożonych gatunków jest jakby na końcu zupełnie różnej działalności. Ale nie o takich ogrodach mówimy. Mówimy o ogrodach certyfikowanych, które są członkami międzynarodowych organizacji. A takich w Polsce mamy kilkanaście. I w tych ogrodach priorytetem jest hodowla zagrożonych gatunków i te ogrody warto odwiedzać. Więc tutaj, jeżeli ktoś mówi, że smutne jest, bo zwierzęta są za kratami, to ja pytam, gdzie? Gdzie są te kraty? Oczywiście są na zapleczach dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, ale ogólnie zwierzęta można oglądać bez krat. I hodujemy zagrożone gatunki, to na dużą skalę. Jest to skoordynowane w skali międzynarodowej. Tak jak odpalam rano komputer, to mam 80 maili, a potem jak Ameryka się budzi, to dochodzi jeszcze 80. Wszystko dla skoordynowania różnych działań, czy też prowadzenia jakichś badań naukowych. Więc to się dzieje bardzo intensywnie. Jako warszawskie jesteśmy potentatem w hodowli niektórych gatunków, jak na przykład gołębia kasztanowaty, czyli socoroda, który wymarł na wyspie Socorro. I w tej chwili rząd Meksyku przywraca tam życie, pojechały sadzonki, zaczęto tam wprowadzać to, co tam stamtąd zniknęło, natomiast no, gołębiaki kasztanowate wymarły na wyspie i było ich raptem niewiele w rękach prywatnych i ogrodach zoologicznych, zaczęliśmy rozmnażać i był taki moment, że wszyscy cieszyliśmy, że mamy już 100, z czego 17 przyszło na świat w Warszawie. Więc to był ogromny sukces. Teraz już jest ich więcej, już są w Meksyku, są w ogrodzie zoologicznym African Safari, więc za chwilę też trafią na wyspę Socorro. No to jest duży sukces, bo to z niebytu odzyskało się gatunek. Drugi ptak, z którym mamy ogromne sukcesy, jest to paw kongijski. On był opisany w 1931 roku, potem go długo nikt nie widział i od lat 50. właściwie nikt go nie widział w naturze. Hodowlę prowadziła Antwerpia, antwerpskie zoo i oni koordynują całą hodowlę, no bo to dawna kolonia belgijska, więc to w związku z tym. Natomiast dostaliśmy z Antwerpii dwa stare ptaki. Samca, który idąc miał takie zawieszki z nogą u góry i samicę, która wyglądała jak weteranka wojny jakiejś, i tak jakby koło niej wybuchł granat. Źle obydwa wyglądały, ale one nam służyły zapłodnione jajko. No i dzięki temu koordynator powierzył nam w następnej kolejności ptaki trochę młodsze, no i te zaczęły się rozmnażać. I w tej chwili już mamy i własne przychówki, i różne wymieszane pary z różnymi innymi ogrodami. Także w tej chwili mamy 4 pary. Jesteśmy potentatem w skali świata. Nikt nie ma tak dużo gołębi i nikt tak tych pawi kongijskich i nikt tak dobrze ich nie rozmnaża. A w Europie mamy raptem 30 kilka osobników, 37 w ogrodach zoologicznych. Więc tutaj Warszawa jest pokazywana jako ogród, przykład właśnie takiego, który no, poświęcił się ratowaniu konkretnego gatunku. Tych gatunków, które wymarły w naturze, mamy więcej. Mamy tutaj takie sójkowce, których już też nikt nie widział dawno w Azji. Mamy szpaki balińskie, które wymarły na wyspie Bali, zostały tam już przywrócone, ale no, trzeba je hodować. Mamy takie gołąbki z Seszeli, gdzie każda sztuka jest własnością rządu Seszeli, no bo tam one mogą w każdej chwili zniknąć, wystarczy huragan, więc trzeba trzymać je w hodowli, w ogrodach zoologicznych, żeby mieć na wszelki wypadek. I ogólnie mamy największą w Europie kolekcję różnych gatunków egzotycznych gołębi owocożerów. Mamy ich ponad 30 gatunków. Nie wszystkie można zobaczyć na ekspozycji, wiele mamy na zapleczach, ale jesteśmy potentatem, jeżeli chodzi o hodowlę tego typu ptaków. No, oczywiście ptaki to nie wszystko, mamy mnóstwo zagrożonych gatunków ssaków, tak jak sobie przejdziemy, popatrzymy na te ssaki, które są na ekspozycji, to wydaje się ludziom, no były zebry i są zebry, tak, tylko były zebry pospolite, Chapmana, w tej chwili mamy zebry Hartmana górskie, które są bliskie wymarcia. Podobnie antylopy, były sitatunki pospolite, ale teraz są koby nilowe, które są na wymarciu, więc następuje przebudowa kolekcji po to, żebyśmy więcej pracy włożyli w hodowlę gatunków rzeczywiście zagrożonych. No i mamy kilka gatunków ptaków, które w Polsce wymarły. Kulony nie gniazdują już od dobrych kilkunastu lat w Polsce, bataliony po ponad 20, krasek ubyło nam jakby kilkanaście par, natomiast nam się rozmnażają, my rozsyłamy je po innych ogrodach, te ptaki nam się bardzo dobrze tutaj mnożą, a zależy nam na tym, żeby tę pulę genetyczną rodzimą mieć w hodowli, no być może kiedyś będzie wykorzystana do jakiejś reintrodukcji.
A jeżeli chodzi właśnie o te gatunki, one nie mają w ogóle szans w większości na przetrwanie w warunkach naturalnych?
Być może ta szansa się objawi. No mamy na przykład osiołki somalijskie, no hodujemy je, jest ich sporo, no ale co mamy z nimi zrobić? Wypuścić Somalii? No nie teraz. Cała sytuacja polityczna najpierw musi się tam już ustabilizować, potem trzeba mieć organizację partnerską, jakiś rezerwat, gdzie można będzie zacząć. Tak jak się to działo z koni Przewalskiego, z ogrodów zoologicznych, także z naszego pojechały konie i są w Mongolii i sobie radzą. Mamy jeszcze poza osiłkami somalijskimi, mamy w tej chwili akcję przywracania też tych koni Przewalskiego, to tam pojechały nasze osobniki i takich zwierząt oczywiście, których no, nie możemy w tej chwili wypuścić, jest więcej. Choćby te małe kolorowe żabki z rodziny Dendrobatidae. Niektóre mają areał występowania na wielkości powiedzmy stadionu narodowego. No jak się spali dżunglę, no to znika miejsce. Można będzie kiedyś się przywrócić w naturze, ale najpierw trzeba mieć dla nich miejsce. Więc ogrody zoologiczne w skoordynowany sposób hodują te żabki, po kilka gatunków w każdym, po to, żeby mieć na wypadek, kiedy będzie potrzeba. Nawet mnożymy je nie za intensywnie, bo nie ma takiej potrzeby. Natomiast jak w momencie, jak będzie zielone światło, że jest szansa, wtedy zaczniemy to namnażać intensywnie, po to, żeby przywrócić naturze. Na dodatek jeszcze z tymi żabkami jest kłopot, bo turyści zawlekli takiego grzyba chytrej domyces, więc dopóki ta inwazja, tego infekcja właściwie tego grzyba się nie skończy, to nie ma sensu wypuszczanie tych żabek na wolność. Musimy to przeczekać.
Czy faktycznie zwierzęta, które są w zoo, mają szansę na dłuższe życie niż na wolności?
W większości wypadków tak właśnie jest, że średnia życia w ogrodach zoologicznych jest zdecydowanie dłuższa, czasem nawet 2-3-krotnie dłuższa, zwłaszcza przy mniejszych gatunkach. Więc tak, tutaj zwierzęta żyją dłużej i mówi się, że to życie w niewoli. No, ja sam jako dyrektor mówię, że mam nadzieję dożyć dnia, kiedy ogrody zoologiczne nie będą potrzebne, ale to jest utopia. I na pewno trzymanie zwierząt w niewoli nie jest niczym dobrym, ale to nie myśmy spowodowali problem, że zwierzęta muszą być trzymane w niewoli. Podobnie jak bliską osobę oddajemy do szpitala, ta osoba nie chce iść do tego szpitala, ale robimy to dla dobra tej osoby. Nawet dziecko do przedszkola nie chce iść do szkoły, też robimy to, bo dla dobra. Więc tak, niewola nie jest niczym dobrym, ale to jest jedyna szansa na przetrwanie tych gatunków, dobrze zorganizowane warunki w ograniczonej przestrzeni. Pamiętajmy, że cesarz chiński, czy on mógł sobie chodzić gdzie chciał, czy mógł robić co chciał, to była niewola. Więc my też staramy się, żeby one tutaj żyły jak chiński cesarz. A tak to mniej więcej wygląda, bo codziennie na odprawie hodowlanej, jeżeli któryś zwierzak ma zmieniony kolor odchodów albo czegoś nie zjadł, to natychmiast jest na ten temat dyskusja. Lekarz codziennie to analizuje. Jak się zmieni konsystencja kału goryla, to natychmiast jest meldunek i dochodzenie, co się stało. Więc to jest niewola, ale na poziomie cesarza chińskiego.